respondenci przychodzą na przykład i nie wiedzą, że będą musieli udostępnić ekrany. Zdarzały mi się jednak projekty, w których automatyzowałem proces umawiania. Cześć, tu Krzysiek Miotk, a to jest UX po godzinach. To pierwszy solo odcinek w naszym podcaście, więc aby nie przedłużać takich odcinków, to nie będzie w nich ani zagadek, ani kącika kulturalnego. Dzisiaj skupię się na temacie, który zapowiadałem na moim LinkedIn. Temacie, który jest niedoceniany w badaniach, a w praktyce często wykonywany na niskim poziomie, nawet przez doświadczonych badaczy. Mowa tutaj o rekrutacji do badań. Osobiście w zdecydowanej większości realizowanych projektów przeze mnie w mojej karierze prowadziłem rekrutację osobiście. Wynika to głównie z dwóch powodów. Pierwszy, jakość respondentów jest wyższa. Zlecanie zawodowym rekruterom takich rekrutacji po prostu wielokrotnie obniżyło jakość. Teoretycznie nie mieli być to zawodowi respondenci, a w praktyce, no cóż. Bywało różnie. W takim rekordowym przeżyciu moim widziałem 3 razy tego samego respondenta w ciągu 2 miesięcy. Wynikało to z tego, że byłem niezależnym konsultantem, natomiast 3 klientów brało usługi u tego samego rekrutera, więc tak jakby dana osoba nie była w ostatnich 6 miesiącach na badaniu, ale w danej firmie. Ogółem to chodziło regularnie. Zgaduję, że nie tylko do tych 3 firm. No i drugi taki powód, dla którego będę mówił o tym temacie, to jest koszt. Koszt, ponieważ rekrutując do swojego produktu, wychodzi to po prostu znacznie taniej niż zatrudnienie zewnętrznej, specjalizującej się w tym agencji. Obecnie, kiedy ja prowadzę agencję nierekrutacyjną, natomiast UX-ową, tę marżę wolę zachować dla siebie, a jednocześnie mieć pewność, że prowadzę badania z osobami, które nie udzielają odpowiedzi pod tezy badawcze na pełen etat. Natomiast wiem, że rekrutację samemu robi się rzadko. Albo dlatego, że ktoś nie umie, bo tak jak wspominałem, nawet doświadczeni badacze umieją nie docenić tej sztuki, albo dlatego, że szkoda tej osobie czasu lub po prostu można by powiedzieć, że nie płacą jej za to, a więc po co sobie życie utrudniać. Zacznijmy więc od tego, jak w ogóle podchodzę do rekrutacji. Zaczynam oczywiście od charakterystyki respondenta, o tym też trochę powiem, bo bez tego ani rusz. Takie podstawowe 3 pytania. Na jakie musimy sobie odpowiedzieć na początku, to po pierwsze, czy mamy w firmie jakąś segmentację, na bazie której możemy stworzyć próbę badawczą, charakterystykę takiego respondenta. Jeżeli tak, to super, to po prostu to robimy, a jeżeli nie, to musimy zastanowić się, do kogo kierujemy nasz produkt, jakie zachowania lub potrzeby przejawia. Podpowiedź ode mnie jest taka, że jeżeli klient absolutnie nie ma podzielonych swoich klientów, ale już jakichś posiada, to zawsze przyjmuje chociaż 2 grupy na start. Klientów i klientów konkurencji lub userów i non-userów. W zależności czy mówimy tutaj o cyfrowych produktach, czy może o jakichś tam strategicznych badaniach dla całej firmy. Na bazie tego możemy później stworzyć archetypy klientów i wynieść firmę na inny poziom produktowy. Przy okazji łatwo diagnozujemy zalety i wady zarówno naszego produktu, jak i konkurencji, a na podstawie tego możemy ulepszać produkt, jak i marketing. No i ostatecznie też będziemy wiedzieć w przyszłości, jak lepiej stworzyć próbę badawczą już na bazie tych archetypów, które stworzyliśmy. Drugie pytanie, jakie musimy sobie zadać, kiedy tworzymy charakterystykę respondenta, to czy i w jakim stopniu będziemy pod uwagę brali demografię. Są firmy, które celują bardzo wąsko. Miałem klienta, który celował w przedział wieku 24 do 37 lat. To była znacząca część jego użytkowników i na nich chciał się skupić. I to jest całkowicie okej. Oni przynoszą pieniądze, więc na nich się skupia. Temat zamknięty. Oprócz wieku warto oczywiście zastanowić się także nad płcią. Czy ona ma znaczenie i w jakim stopniu? I tutaj można naprawdę bardzo mocno się pomylić. Taki basic to oczywiście 50 na 50. Natomiast są produkty, które wydawałoby się, że są skierowane do jednej płci. Natomiast jest troszeczkę inaczej. Na przykład sklep z bielizną dla kobiet. Pamiętam do dzisiaj prelekcję jednej właścicielki sklepu z tymi artykułami, która opowiadała o tym, że kierowali komunikację tylko do kobiet, produkt rozwijali też tylko dla kobiet, a przez przypadek odkryli, że świetną grupą docelową mogą być mężczyźni, zwłaszcza tacy, którzy nie do końca rozumieją na przykład wymiarów swojej partnerki. Czyli to jest przykład, kiedy demografię bierzemy pod uwagę. Natomiast po drugiej stronie mamy przypadek, w którym skupiamy się na behawiorystyce, czyli na zachowaniach. Ja osobiście polecam to klientom bardziej doświadczonym. Dzielimy użytkowników wtedy na przykład w zależności od ich potrzeb, sposobu wykorzystania naszego produktu, czy też częstotliwości użycia. Czyli tak jak na początku mówiłem na przykład o stworzeniu archetypów, tak tutaj jeżeli już je mamy, no to sprawa jest jasna, rekrutujemy na bazie zachowań, a nie danych demograficznych. No i trzecie pytanie, które trzeba sobie zadać, zanim przejdziemy do de facto takiej już porządnej rekrutacji, to wątek, który mam wrażenie, że na wielu szkoleniach UX się pomija, czyli wykluczenia. Wykluczenie oznacza, że jeżeli ktoś spełnia wszystkie nasze wymogi próby, ale spełnia również element wykluczenia, to uwaga, uwaga, nie jest zapraszany na badania. Koniec. Jest to często popełniany błąd. Jeżeli nie wierzycie, to spójrzcie na grupę na Facebooku na temat UX-a, gdzie ludzie szukają respondentów. Jeżeli widzicie taki post, to ja polecam sprawdzić albo dla jakiej firmy pracuje dana osoba, albo na jakim szkoleniu jest, abyście sami w przyszłości nie przepalali pieniędzy na słabą jakość usług. Ale wracając do wykluczeń, do takich standardowych wykluczeń należą zawody związane z IT, badaniami, UX-em i marketingiem. Ze względu na specyficzne spojrzenie na produkt i znajomość metod badawczych, co po prostu zaburza nam badania. Wykluczamy też osoby związane z sektorem pracy w naszym produkcie. To znaczy, jeżeli badamy aplikację bankową, to wykluczamy osoby związane z bankowością. Do tego dorzucamy osoby, które w ostatnich 3 lub 6 miesiącach, to już zależy jak bardzo nam zależy, brały udział w badaniach. Tutaj chcemy ograniczyć szanse na trafienie na tak zwanych zawodowych respondentów, o których już wspominałem. Są to osoby, które chcą zrobić z badań swoją drugą pensję albo nawet podstawową. No bo wiecie, respondentom płacimy i to nie mało, więc można na tym sobie łatwym sposobem sporo zarobić. A nie chcemy takiej osoby, bo znowu zaburzają nam badania, bo się uczą produktów i wiedzą jak odpowiadać pod tezę. No dobra, to wiemy kogo szukamy. To czas zacząć rekrutację. Moim ulubionym narzędziem jest oczywiście screener badawczy. Screener badawczy to taka ankieta, którą stawiamy później w różne miejsca, gdzie mogą znajdować się nasi respondenci. Ale dzięki wielu pytaniom zawartym w kwestionariuszu możemy w prosty sposób odfiltrować te osoby, które nie spełniają naszych kryteriów. Dzięki czemu de facto zaoszczędzamy sporo czasu, bo inaczej byśmy musieli do nich wydzwaniać i dopytywać się, sprawdzać, można by rzec, manualnie, czy pasują do naszej grupy respondentów. W screenerze badawczym zadajemy czasem kilka pytań, które nawiązują do pojedynczych kryteriów. Robimy to po to, aby osoby, które chcą, mówiąc brzydko, prześliznąć się na badanie miały utrudnioną drogę do naciągnięcia prawdy o sobie. Screener badawczy możemy zrobić nawet w darmowym narzędziu, jakim jest Google Form, więc nie myśl, że to wiąże się z jakimiś tutaj olbrzymimi kosztami. Szanujemy jednak czas osób wypełniających i warto tutaj skorzystać z opcji przechodzenia do kolejnej części kwestionariusza w oparciu o odpowiedź. Tak, nawet w darmowym Google Formie jest to dostępne. Jak to działa? To znaczy, że jeżeli na początku osoba nie spełnia jednego z głównych kryteriów, możemy zaznaczyć, że po kliknięciu w przycisk dalej prześlę formularz. I tutaj będzie koniec dla tej osoby naszego screenera. Nie będzie musiała ta osoba wypełniać jeszcze kilku czy kilkunastu pytań. W screenerze badawczym pamiętaj oczywiście o tym, aby i był przyjazny dla użytkownika, i zgodny z prawem, czyli nie zbieraj danych, które nie są konieczne do weryfikacji, czy respondent spełnia nasze kryteria badawcze. To jest ważne, ja na przykład nie pytam o nazwisko respondenta, wystarczy mi jego imię. Natomiast jeżeli chodzi o numer telefonu lub e-mail, to w nawiasie pisze, że posłuży on tylko do kontaktu lub umówienia konkretnego terminu rozmowy. Na koniec warto dać oczywiście zgodę dotyczącą świadomego wzięcia udziału w badaniu i załączyć politykę prywatności firmy. Pamiętaj, że wykorzystanie screenera do tego, aby zbierać dane ilościowe na temat swoich użytkowników, jest skrajnie nieetyczne, a nawet nielegalne. Jest to poniekąd dark pattern, w którym pod pretekstem możliwości wzięcia udziału w płatnym badaniu zbierasz informacje na temat użytkowników, które później komercyjnie chcesz wykorzystać. Przy okazji nie robisz tego anonimowo, no bo przecież zbierasz dane wraz z danymi kontaktowymi, o co nie jeden urząd mógłby się przyczepić. No ale dobra, mamy screener badawczy, więc co z nim robimy? Na początku myślimy, gdzie można znaleźć osoby, które pasują do naszej grupy docelowej. No i tutaj zarówno grupy na Facebooku, fora internetowe związane z tematem, który badamy, nam się przydadzą i też tak zwany efekt kuli śnieżnej, czyli poprosić znajomych o udostępnienia. Może być to etap bardziej uciążliwy i czasochłonny niż może się wydawać. Trzeba pamiętać, że de facto nasze posty umieją wyglądać jak scam, no bo w dużym skrócie oferujemy 100 zł netto za godzinę rozmowy bez większych kwalifikacji. To jest taka basicowa stawka, którą dajemy zwykłemu Kowalskiemu. Więc dużo osób myśli, że tak naprawdę to chcemy, aby, nie wiem, inwestował w kryptowaluty lub założył konto bankowe czy cokolwiek innego. Więc musicie te posty formułować w taki sposób, żeby wskazywać na zaufanie, na przykład załączyć dla jakiej firmy, albo załączyć informacje o waszej firmie, tak żeby osoba mogła zweryfikować, że no nie jest to żaden scam. Oprócz tego bądź gotowy lub gotowa na to, że rekrutacja jest niekończącym się procesem do momentu, aż przeprowadzisz wszystkie sesje badawcze. To znaczy, że jeżeli masz umówione wszystkie osoby, to nadal powinieneś lub powinnaś szukać większej liczby respondentów potencjalnych do omówienia tego tematu, ponieważ może się okazać, że część osób nie przyjdzie na badanie i tym samym deadline projektu będzie zagrożony. Kiedy zbierzesz odpowiednią liczbę wypełnie screenera, odfiltrowujesz osoby, które zaznaczyły opcje, które cię nie interesują, lub jeżeli posiadasz kilka grup docelowych, to używasz filtrów, aby szybciej poznać status rekrutacji, czyli wiedzieć, kogo jeszcze musimy tutaj zrekrutować. No, następnie zostaje dzwonienie do respondentów i umawianie na odpowiednie terminy. Ja osobiście, jak dzwonię telefonicznie, wyjaśniam jeszcze raz, jak wygląda badanie, co oczywiście przedstawiam też w tych postach i samym screenerze. Ale no tutaj jest szansa, aby ten potencjalny respondent no zadał nam pytania, czy potwierdził, że wszystko rozumie. Ja też na początku mówię, że taka osoba nie musi notować. To znaczy, wiecie, podaję na przykład, gdzie odbędzie się badanie, albo jakie są zasady, albo kiedy, o jakiej godzinie. Mówię, że to wszystko wyślę w mailu, więc teraz skupmy się na tym, aby pan, pani zrozumiała zasady, które funkcjonują na tym badaniu. Zdarzały mi się jednak projekty, w których automatyzowałem proces umawiania poprzez takie narzędzia Calendly czy Zencal. Natomiast czy polecam to? No to zależy. W praktyce często zwiększało to współczynnik nieprzyjścia respondenta na rozmowę, więc trzeba być z tym ostrożnym. Natomiast są grupy zaznajomione z technologią, gdzie będzie to działało fajnie. Taki przykład to jak rekrutowałem graczy, czyli gamerów, to zadziałało super, że bez większego kontaktu wybierali termin odpowiedni i umawiali się na rozmowę. Przyspieszyło to bardzo całość procesu rekrutacji, no i też no, sprawiło, że mogliśmy się w tym czasie skupić na czymś innym w samych badaniach. Kiedy umówiliśmy już respondenta bądź respondentkę, pamiętajmy, że nie jest to koniec pracy. Do każdej osoby powinniśmy wysłać maila, gdzie podsumujemy najważniejsze informacje. Do tego możemy dorzucić umowę oczywiście, zwłaszcza jeżeli to jest badanie niestacjonarne, czyli online, no bo wtedy tą umowę no, nie ma jak podpisać często w trakcie badania. Trzeba to wysłać skan, chyba że mamy softy, które pozwalają na podpisanie ad hoc takiej umowy. Do tego osobiście zawsze przypominam respondentom o wywiadzie jeden dzień przed terminem, na który się umówiliśmy. Informuję ich o tym, że odezwę się SMS-em już na etapie tej rozmowy, kiedy ich umawiam. Robię to od czasu, kiedy kiedyś pewien pan był umówiony na poniedziałek, więc wysłałem wiadomość w niedzielę. Dostałem bardzo długiego i pięknego SMS-a o tym, co on myśli o wysyłaniu SMS-ów w niedzielę. Od tego czasu informuję szybciej, że tak zrobię. Wtedy raczej nie ma problemów, to znaczy od tamtego czasu nie zdarzył mi się drugi raz ten przypadek, więc mówię to tobie, abyś nie zaliczył, nie zaliczyła takiej wtopy jak ja. No dobra. Opowiedziałem o takiej prostej, bezproblemowej rekrutacji, więc teraz czas na zwiększenie poziomu trudności. Jeżeli do tej pory dałem Ci wartość, to pamiętaj, żeby dać 5 gwiazdek naszemu podcastowi na Spotify. Lecimy ze zwiększeniem trudności. Pierwsze pytanie, co jeżeli screener nie działa? A tak może się zdarzyć i to zdarza się może nie super często, ale na pewno nie rzadko. Po pierwsze, eksperymentuj. Kiedy wstawiasz posty na przykład grupy na Facebooku, to testuj grafiki, ale oprócz tego może się zdarzyć, że zwykły post bez grafiki, krótko napisany, zadziała lepiej. To zależy od specyfiki grupy. W dużym skrócie, im trudniejsza grupa docelowa, tym krótszy post. Taką zależność gdzieś widzę, jest to oczywiście zrozumiałe, bo zazwyczaj te trudniejsze grupy docelowe mają po prostu mniej czasu i nie zwracają uwagi na jakieś długie posty. Kontakt też może być różny, czyli może być to kontakt telefoniczny, Messenger, LinkedIn. Zdarza się, że osoby po prostu nie wypełnią ci screenera, nie będą wypełniały żadnych ankiet. Nie, bo nie. Koniec. Taki przykład z niedawna to tirowcy. Nie ma bata, aby taka osoba wypełniła jakiś formularz, albo mechanicy. Tam to może stanąć na głowie i klaskać uszami i modlić się, czy ten respondent przyjdzie. To są specyficzne grupy docelowe. Oczywiście to rozumiemy, no bo jeżeli mamy zapłacić 150-200 zł takiemu mechanikowi, to on w tym czasie może zarobić dużo więcej, jeżeli w tym czasie przyjedzie do niego klient. Więc testuj i nie komplikuj, jeżeli nie jest to konieczne. Kolejnym tematem, który warto poruszyć i na który pewnie nie jedna osoba czeka, to specyficzne grupy docelowe. No specyficzne to taki fajny wyraz, no bo właściwie każda grupa docelowa jest specyficzna. Natomiast na pewno możemy się zgodzić, że są takie łatwiejsze i trudniejsze w rekrutacji. Pierwsza popularna to przedsiębiorcy. No i jeżeli myślimy tutaj o jednoosobowej działalności gospodarczej, to szczerze mówiąc, dla mnie to wcale nie jest taka trudna rekrutacja. Na początku wydawało mi się, że może być to trudne, natomiast jak się okazuje, no, działalności gospodarczych jest dość dużo w Polsce i jeżeli zapłacimy tak 150 zł netto za godzinę rozmowy, to raczej nie ma problemu z tym, aby znaleźć chętne osoby i rekrutujemy je tak samo, jak mówiłem w pierwszej części tego odcinka. Kolejna taka grupa, która przychodzi mi od razu na myśl, to na pewno niszowe zawody, czyli ktoś, kto ma jakieś specjalne uprawnienia, na przykład architekci, czy nawet ślusarz z jakimiś tam certyfikatami. No i w takim wypadku niestety, ja tego nie lubię, jest to na przykład dzwonienie do firm. Z firm, które się zajmują daną specyfiką. I pytanie, czy ich pracownicy chcieliby wziąć udział. Jeżeli z co którejś firmy znajdziemy jednego pracownika, no to prawdopodobnie jesteśmy w stanie później za pomocą kuli śnieżnej zebrać całą próbę badawczą. Oczywiście do tego szukanie po forach, takich specyficznych dla tej branży, też może to przynieść jakąś tam skalę odpowiedzi. Natomiast też tutaj bywa różnie. Czasem super załapie, a czasem moderator usunie twój post i trudno, masz problem. Kolejną grupą są zawody może nie niszowe, ale wysokopłatne, czyli na przykład lekarze. No i tutaj w dużym skrócie, po pierwsze, wysoka stawka, no bo jeżeli takiemu lekarzowi zaproponujemy 200 zł, to co najwyżej zgodzi się, bo mu żal nas. A druga sprawa, no to skakanie wokół nich. Danie czegoś ekstra, na przykład wpływ na to, co używają. No i do tego znajomości, czyli jeżeli szukamy lekarzy, to pierwsze, co bym zrobił, no to napisał do moich znajomych lekarzy, czy mają znajomych, a na pewno mają, którzy wezmą udział. Tak jest najprościej, natomiast znowu, no nie róbmy wstydu, czyli proponujmy adekwatne stawki. Tak jak powiedziałem na początku, to podkreślam, nie róbcie wstydu swoim znajomym i sobie. Specyfiki na temat tego, jak na przykład rekrutować osoby zamożne, na przykład takie, które mają chociaż milion na koncie, tylko podpowiem wam, abyście sami mogli do tego dojść, że przy każdej grupie docelowej, nawet tego typu, myślcie, jakimi wartościami kieruje się dana osoba, czyli co jest dla niego ważne, co taka osoba potrzebuje, co jej ułatwi życie. Zdarza się, że czasem jak zaproponowałem rekrutację, która wiem, żeby zadziałała, bo już mam ją sprawdzoną, no to firma jak zobaczyła koszty, to rezygnowała i stwierdziła, że skupi się na pozostałych grupach użytkowników. Podam w sumie jeden przykład, no bo czemu nie? Taki, nie wiem czy najprostszy, ale na pewno działa. Kiedyś rekrutowałem dyrektorów marketingu i niemalże nic nie działało. Jakby przez tydzień czasu, 7 dni w tygodniu rekrutowałem i właściwie nikogo prawie nie zrekrutowałem. Do czasu, kiedy zacząłem ich zapraszać indywidualnie i oferowałem im skrócony raport z tych badań. W skrócie, osoby te dostawały informacje o tym, jak wyglądają na tle konkurencji. Czyli za poświęcenie z 10 minut na ankietę i godzinę na wywiadzie, no ta osoba dostawała taką nagrodę. Czyli oszczędność dla nich była w dziesiątkach tysięcy i miesiącach czasu badań. Oczywiście nasza firma wyniosła z tego dużo więcej, bo respondenci dostawali tylko skrócony raport. Natomiast no to zawsze jest zaleta posiadania danych i wykonywania właściwych badań, że zawsze ma się tę przewagę. Co jeżeli mamy możliwość zlecenia komuś w firmie takiej rekrutacji? Na przykład idzie to do customer service lub handlowców. No tutaj bywa różnie. Respondenci przychodzą na przykład i nie wiedzą, że będą musieli udostępnić ekran. I okazuje się to w połowie sesji, no bo gdzieś nie myślimy o tym, że w sumie mówiliśmy to tym przedstawicielom, a oni tego nie przekazali. Dla nich liczy się liczba mówionych spotkań, więc wiecie, KPI, więc trzeba na to uważać. Lub też nie wiedzą, że będą nagrywani. No i później musimy kombinować, czyli albo prosić i błagać tych respondentów, albo po prostu zakończyć, zanim to się stanie. Lub ewentualnie pisać notatki w trakcie wywiadu, bo inaczej deadline się wywali. Zdarza się, że takie osoby też marudzą, z czasem nawet zanim zaczną. Ostatnio miałem taki przypadek, że wymyślili, że no, są ferie, więc na pewno to się nie uda. No i tutaj trzeba twardo, w sumie niektórzy badacze też tak marudzą, więc to chyba nie kwestia stanowiska. Czyli trzeba twardo, że najpierw spróbujcie, a później dajcie znać, że się nie da lub że są problemy. Jak się okazało, w tym przypadku problemów nie było żadnych, więc właśnie, było to marudzenie dla samego marudzenia. No i to, co na końcu bym dodał, to, że trzeba zadbać o to, aby skontaktować się z respondentami szybciej, czyli wysłać mail z instrukcją. Tutaj nie chodzi tylko o to, żeby uniknąć tego pierwszego błędu, że respondent na przykład nie wie, że będzie nagrywany, ale też chodzi tu o nawiązanie pewnej relacji, a nie, że spotykamy się z tą osobą dopiero na wywiadzie, bo to wpływa na jakość całej moderacji. Kolejny wątek, który podsunął mi Jacek pod postem na moim LinkedIn i spytał, ile czasu powinna zajmować rekrutacja w porównaniu do reszty procesu badawczego. Więc pozdrawiam Cię, Jacku, i oczywiście odpowiem. Natomiast Ciebie, drogi słuchaczu bądź słuchaczko, zapraszam na mój LinkedIn, aby w przyszłości też zadawać pytania do kolejnych wywiadów, ale odpowiadając, uwaga, uwaga, to zależy. Wiadomo, przy rekrutacjach prostych, czyli potrzebujemy Kowalskiego z kontem bankowym, czyli większość pełnoletnich Polaków w Polsce, to rekrutacja 10 osób to maks 2-3 dni pracy, a cały proces badawczy to 2-3 tygodnie. Przy rekrutacji przedsiębiorców pomnożyłbym to razy 1,5, więcej raczej nie będzie wymagane. Natomiast w procesie nie byłoby to raczej odczuwalne, bo tak jak mówiłem, rekrutuję cały czas, nawet w dni moderacji, więc tutaj nie byłoby tej obsuwy. Jeżeli jednak szukamy bardzo ściśle określonej osoby, określonej grupy, na przykład ostatnio miałem taki przypadek, że szukałem 8 konkretnych zawodów, a w tych zawodach były jeszcze podgrupy, a na dodatek musieli się zjawić na 6 godzin, a nie na godzinę, no to rekrutowałem cały tydzień. To tak bite 7 dni, gdzie przez kilka godzin z każdego dnia, a nie, że puściłem screener i to się działo w tle. Więc tutaj to bardzo zależy. Natomiast cały projekt, znaczy etap tego projektu trwał miesiąc, czyli tydzień do miesiąca. Taka była skala. Kolejne pytanie z LinkedIna od Agnieszki. Pytała, jak radzę sobie z tym, aby nie badać tylko w swojej bańce. No to w sumie te sposoby już wymieniłem, więc bardzo szybko powtórzę. Po pierwsze, szukam w grupach na Facebooku, w forach internetowych, czyli w miejscach, gdzie są dla mnie obce osoby. I w sumie to byłaby już odpowiedź na to pytanie, natomiast dam jeszcze dwa tipy lub przypadki, bo moi znajomi polecają rekrutację dalej. I tutaj, jeżeli ktokolwiek z moich znajomych tego słucha, to chciałbym Wam podziękować. Bo wielokrotnie zaskoczyłem się, że dalsi znajomi udostępniają moje posty. Lub też absolwenci moich kursów lub studiów też udostępniają. No i dzięki temu robi się ten efekt kuli śnieżnej. Czyli to też działa, czyli jeżeli nie masz kogoś, kto sam to zrobi, to po prostu poproś znajomych, żeby udostępnili Twój post. No i trzeci sposób, który stosuję bardzo rzadko, bo umie być kosztowny, to ogłoszenia na platformie z pracą. To koszt kilkuset złotych za ogłoszenie. To jest sporo, bo w sumie to duża część tego, co biorę za całą rekrutację. Natomiast zdarzyło mi się i też działało, więc podsuwam jako pomysł. Nadal jest to tańsze niż agencje rekrutacyjne, które dowiozą zawodowych respondentów. No, to chyba tyle, jeżeli chodzi o temat rekrutacji. Spisałem sobie te rzeczy i zajęło mi to kilka godzin i kilka stron A4, więc mam nadzieję, że wynosisz wartość. Jeżeli tak, to będziemy wdzięczni za postawienie nam wirtualnej kawy, co w pełni wydamy na rozwój podcastu, bo przez te 4 lata nawet grosza nie wzięliśmy dla siebie, więc wszystko reinwestujemy. Link znajdziesz w opisie. Tymczasem dziękuję, że jesteś. I do usłyszenia w UX po godzinach.